Nasze stowarzyszenie przede wszystkim chce się zająć promocją kobiet, promocją świętych kobiet. Odgrzebujemy różne ciekawe postacie, które ja będę pokazywać, świętych kobiet z historii Polski głównie, i staramy się przywrócić je pamięci. To jest bardzo dobra okoliczność, że mamy wszystkich świętych, bo będziemy mówić dzisiaj o świętych kobietach, ich duchowości, tym, co dokonały i to, jak zainspirowało, jak ich doświadczenie zainspirowało cały Kościół. Bo tak naprawdę nauczanie Jana Pawła II na ten temat, czy w ogóle ostatnich papieży, można streścić w jednym zdaniu. I ja chciałabym, żeby to zdanie Państwo zapamiętali, że promocja kobiet czy zmiana roli kobiet nie jest potrzebna kobietom, jest potrzebna Kościołowi. Jest potrzebna po to, żeby Kościół był święty, jest potrzebna do świętości Kościoła. Takie było zdanie Jana Pawła II. To jest właściwie realizacja orędzia Jezusa. To jest tak naprawdę uczynienie tego orędzia jeszcze bardziej aktualnym, bo takie było orędzie Jezusa w czasach, kiedy On żył. Tutaj Państwo przyszli z bardzo różnymi doświadczeniami na to spotkanie, z bardzo różnymi opiniami na ten temat. Myślę, że można na grupę, która sądzi, że Kościół traci kobiety, stopniowo będzie coraz bardziej tracił, bo się nie zmienia. Na grupę, która sądzi, że kobiety nigdy wcześniej nie miały takich możliwości, jakie mają teraz do działania. No i na grupę, która sądzi, że jest trochę tak i trochę tak. I pewnie takie opinie tutaj w naszym gronie moglibyśmy znaleźć. Powiedziałam wiele o stowarzyszeniu. Ja jeszcze jestem też związana z Laboratorium Więzi i z czasopismem Więź, które oprócz tego, że to jest czasopismo, ale również organizuje różne inicjatywy, na ogół w Warszawie niestety, debaty, spotkania. No a zawodowo pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, jestem socjologiem. Też trochę zajmuję się Kościołem i religią, ale nie tylko. Więc może zacznę od takich, od przedstawienia planu dzisiejszego spotkania. Dobrze mieć plan. Ono będzie się składało z takich czterech części. Najpierw postaram się Państwa przekonać, że ten temat jest bardzo ekscytujący, fascynujący i bardzo ważny. Nie z powodów politycznych wcale, z powodów takich głęboko mistycznych i teologicznych wręcz. Chodzi o zbawienie świata, chodzi o zbawienie człowieka, dlatego kobiety i kobiecość są ważne. Następnie powiem o takich trzech ważnych zmianach. Tych zmian było więcej, ale powiem o takich trzech najważniejszych zmianach, które dotyczą pozycji kobiet i mężczyzn, ich wzajemnych relacji. To są zmiany związane z II Soborem Watykańskim i nauczaniem papieża Jana Pawła II. Powiem trochę o wzorach świętych kobiet, ich duchowości, ich roli kapłańskiej, królewskiej i prorockiej, bo one takie role spełniały, kiedy żyły. I pokażę, że jakby ich historie, a to są historie kobiet żyjących głównie w XX wieku, czyli właściwie nam prawie współczesnych, no to ważna część całej historii zbawienia. No i postaram się postawić bardzo ważne, takie istotne dla nas wszystkich pytania, jak to wpływa na nasze cele życiowe, nasze pragnienia, interesy, zarówno jako kobiet, jak i jako mężczyzn. To wszystko, o czym sobie dzisiaj powiemy. Ja mówię, że przyszliśmy tutaj z różnymi doświadczeniami i ja zacznę od takiego po prostu mojego doświadczenia, które miałam w piątek, czyli wczoraj zaledwie. Byłam na adoracji w Kościele Świętego Krzyża i siedziałam w gronie, no nie dosyć niewielkim, były w nim prawie same kobiety, był tylko jeden mężczyzna. I tak mi przyszło do głowy, że w ogóle tak jest w historii, że kobiety towarzyszyły Bogu wtedy, kiedy On był taki najbardziej bezbronny i słaby. Tak? Wtedy, kiedy na przykład Jego ciało leżało w grobie, to kobiety chciały przyjść i je namaścić. Wtedy, kiedy wszyscy uczniowie Go zostawili, pod krzyżem został tylko jeden uczeń, a poza tym zostały same kobiety. I tak podczas tej adoracji właśnie uderzyła mnie taka myśl, że w czasach, kiedy Bóg jest jakby słaby i bezsilny, no to zostają przy Nim kobiety. Taka właśnie myśl mi się pojawiła i tak pomyślałam, że to jest jakaś taka myśl warta rozwinięcia, że być może w naszych czasach, kiedy chrześcijaństwo staje się trochę, na Zachodzie przynajmniej, taką religią już nie większościową, ale taką, która jest zagrożona z różnych powodów, może nie tyle zagrożona, co marginalizowana, to znowu być może jest tak, że właśnie w tych czasach zaćmienia Boga, jak niektórzy mówią, czy takiej bezsilności Boga, znowu jakby kobiety gdzieś przy nim się gromadzą i przy nim zostają. I te wielkie mistyczki XX wieku, te mistyczki, które się pojawiły właśnie w czasach Holokaustu, w czasach II wojny światowej, dokładnie świadczą, prawda, o czymś takim, że kiedy Bóg jest mocny, no to, to są przy Nim królowie, wierzący królowie, święci królowie, wielcy święci. A kiedy Bóg jest słaby, to są przy Nim kobiety. To taka myśl, nie, absolutnie nie roszczę prawa do tego, żeby ją uważać za jakąś bardzo natchnioną, ale, ale właśnie to jest moje doświadczenie z wczoraj. Okej, to jest nasz plan. I w takim razie powiedzmy sobie, dlaczego ten temat jest taki, taki ważny. Ja będę mówić jeszcze o dokumentach papieży nauczających o kobietach, ale powiem tylko tyle, że takie wyzwanie bardzo ważne, to jest takie wyzwanie, które jest obecne w filmie Habemus Papam. Widzieli Państwo już ten film? Słucham? Jeszcze nie ma, ale Pani widziała. I co Pani myśli o tym filmie?
Aha.
Tak? Ale co Panią tam uderzyło jakby na temat Kościoła w tym filmie? Dokładnie. Mnie to uderzyło. To jest film, w którym gra Jerzy Sztur. To jest taka, taki komediodramat, taka satyra na Watykan. Opowiada o papieżu, który nie chce zostać papieżem, mimo że został wybrany. I to, co mnie uderzyło w tym filmie, to jest tak, że tam są chłopcy. Ci kardynałowie są chłopcami. Oni grają w piłkę, nudzą się, no, nie mogą wybrać w ogóle, tak? Są tacy sparaliżowani. Pojawia się tylko jedna postać kobieca, właściwie pani psychoanalityczka, która mówi tym, i temu niedoszłemu papieżowi i tym księżom, że mieliście problemy z matką, nie możecie się pogodzić z tym i tak dalej. Taka trochę śmieszna postać, ale w całym tym filmie też jest taka myśl, która jest myślą Benedykta XVI z jego książki Światłość świata. Jak Państwo czytali, to może pamiętają takie zdanie, bardzo ostre zdanie Benedykta, które mówi, że biurokracja kościelna jest zmęczona. Tak wprost mówi, tak? I że jest czas na świeckich teraz, bo Kościół już, Kościół trochę został przerośnięty swoją tak, strukturą, instytucją, taką instytucjonalnym wymiarem. I ja myślę, że to jest takie wypalenie trochę, tak? Wypalenie instytucji i taki charyzmat kobiecy, właśnie taka zdolność kobiety do działania pod wpływem ducha, takiego spontanicznego działania, też jest taką odpowiedzią na tą zmęczoną biurokrację kościelną. I dlaczego ten temat jest fascynujący? Z powodu też kwestii takiej, mianowicie, że w miarę jak, ta, jak właśnie Kościół gdzieś tam zdobywa kolejne przyczółki i jakąś taką ziemską potęgę, to często właśnie zapomina o pokorze, czy takiej służebności. I właśnie takie dobre zrozumienie tego, co to znaczy służyć i dlaczego Maryja jest wzorem takiej służebnicy dla wszystkich, i dla kobiet, i dla mężczyzn, to też jest bardzo istotne, bo feministki, znaczy ta taka lewicowa fala emancypacji, to było takie zbuntowanie się przeciwko służbie, tak? Hasło ostatniej manify, wymawiamy służbę, nie chcemy już służyć. I czy my naprawdę w dzisiejszych czasach musimy się pozbyć tego słowa, tak, służyć? Czy to słowo, to taką myśl Państwu, takie pytanie zadaję. Czy ta myśl o służeniu, service, tak, jak to się mówi po angielsku, byciu, czy diakonia protestantów, czy ta myśl o byciu właśnie diakonem, diakonissą, kimś, kto służy, czy ta myśl przestarzała w naszych czasach? Właśnie, ja nie wiem, właśnie poddaję Państwu taką takie pytanie. I teraz może to jest taki jeden z najważniejszych cytatów, oczywiście, we wszystkich tych dokumentach na temat kobiet, a jest ich kilkadziesiąt. To jest cytat, który się najczęściej pojawia, bo tutaj się pojawia to hasło nowego feminizmu. W dziele kształtowania nowej kultury sprzyjającej życiu kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą w sferze myśli i działania. Mają stawać się promotorkami nowego feminizmu, który umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężenia wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku. No to jest taki cytat, który się już słyszało wiele razy. To hasło nowego feminizmu też już się słyszało wiele razy. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że sformułowanie geniusz kobiecy po raz pierwszy pojawia się w pismach Marceliny Darowskiej, założycielki Niepokalanek. Jeżeli ktoś, któraś z pań obecnych kończyła szkołę w Szymanowie, szkołę żeńską, to pewnie dobrze zna tę postać. Jest to bardzo ciekawa postać, będę o niej jeszcze mówić. Błogosławiona Marcelina właśnie używała tego słowa. opisując taką zdolność kobiety do radzenia sobie w bardzo trudnych okolicznościach. Zdolność kobiety do przebaczenia, tak, w momencie, kiedy na przykład została skrzywdzona. Zdolność kobiety do organizowania życia, społeczności, wspólnoty, gospodarstwa domowego. Więc radziłabym, nie, bo często jakby krytyka tego nowego feminizmu Jana Pawła II, ona mówi o tym, że no właściwie to ten nowy feminizm Jana Pawła to polega na tym, że kobieta ma się oddać macierzyństwu, to jest jedyne jej powołanie, ale zwróćmy uwagę na ten cytat. Tutaj jakby nie ma o tym mowy. Tutaj jest mowa o tym, że tak, po pierwsze kobiety powinny siebie rozpoznać. Siebie rozpoznać, poznać siebie, poznać swoje talenty, swoje zasoby. Rozpoznać siebie. Być może to oznacza, to też mężczyźni mogą do siebie jakby odnieść, tak? Rozpoznać siebie jako mężczyznę. Przestać się przeglądać w oczach innej płci. Przestać być tak bardzo uzależnionym od tego, jak mężczyzna na mnie patrzy, czy od tego, jak kobieta na mnie patrzy, tak? Rozpoznać jakby siebie wobec Boga. Jakby nie oglądać się, tak? W takiej narcystycznej kulturze tak się oglądamy trochę w oczach innych. Wyrazić się, prawda? Czyli chodzi o ekspresję, wyrazić ten autentyczny, wyrazić siebie, czyli nie chować się gdzieś tam po kątach, po różnych kątach kościelnych, prawda? Tylko tak się wyrazić właśnie. I działać na rzecz przezwyciężenia wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku. Wszelkich form, czyli także dyskryminacji mężczyzn. Bo mamy też formy, różne formy dyskryminacji mężczyzn. Więc jakby w tym cytacie jest zawarta taka myśl, że mamy do czynienia nie tyle ze zniewoleniem kobiet przez mężczyzn, ale z pewnymi strukturami zniewolenia, które zniewalają obie płci. Tak samo, tak? Że ograniczają mężczyzn jakoś do jakiejś roli i ograniczają kobiety do jakiejś roli. Czyli to jest taka struktura, w której obie płci są jakoś związane i nie mogą być sobą, nie mogą wyrazić w pełni siebie. I jakby ten nowy feminizm jest właściwie powołaniem i kobiet, i mężczyzn. To jest to odkrycie kobiecej cząstki przez mężczyzn w sobie, takie odkrycie swojej prawdziwej twarzy wobec Boga, zanim jakby staniemy twarzą w twarz kobietę z mężczyzną, tak? I zanim jakby wejdziemy w te stare struktury, które nas zniewalają, które często prowadzą do przemocy i wyzysku jednej płci przez drugą, albo do wzajemnego uzależnienia. Powiem teraz o takich ważnych zmianach, trzech, oczywiście ich jest więcej, związanych z soborem i nauczaniem Jana Pawła II. Oczywiście takie jaskółki zmian pojawiają się już znacznie wcześniej. Już papież Jan XXIII, czyli papież, który zwołał sobór jeszcze przed soborem, mówił o godzinie kobiet, że nastała godzina kobiet. W ten sposób się wyrażał, że to jest jakby bardzo ważny znak czasów. Paweł VI, papież, napisał takie słowa. Kobieta powinna uczestniczyć w żywej i aktywnej strukturze chrześcijaństwa w taki sposób, by wydobyć te walory, czy te cechy chrześcijaństwa, które jeszcze nie zostały ukazane. Co w chrześcijaństwie jeszcze się nie ukazało? Mają to kobiety wydobyć, bardzo ciekawe. Czyli tak naprawdę już w tym cytacie z Pawła VI jest zawarta taka myśl o tym, że kobiety mogą być inspiratorkami pewnych zmian. No ale po kolei. Odkrycie kobiet jest bardzo związane z odkryciem świeckich. Takim odkryciem świeckich, którego dokonała hierarchia, można powiedzieć, w czasach właśnie Soboru Watykańskiego II i tym, o czym mówi Konstytucja Lumen Gentium, a rozwija dokument Christi Fidelis Laici, czyli mowa o powołaniu królewskim, kapłańskim i prorockim. Ja nie wiem, na ile świeccy w Polsce wykorzystują te trzy rodzaje powołania. Nie wiem, jak państwo rozumieją te trzy rodzaje powołania. No właśnie, jak można by rozumieć kapłańskie powołanie świeckich kobiet na przykład? Nie wiem, jakieś pomysły tak na gorąco. Ale nie od ojca. Ciekawa myśl, prawda? Kapłańskie powołanie świeckich kobiet. Świeckich, bo tam cały czas mowa o... Pewnie jakaś mowa jest o uświęcaniu, tak? O na przykład uświęcaniu codzienności. o uświęcaniu życia rodzinnego, o uświęcaniu wspólnoty, w której się jest. To jeszcze to będziemy rozmawiać. Druga sprawa związana z tym, jakby tymi rewolucyjnymi zmianami. Zerwanie z taką wielowiekową wykładnią, która podkreślała winę i podległość kobiety. No niestety, synowie Kościoła, nawet wielcy, nawet ojcowie Kościoła mieli tendencję do takich dziwnych wtrętów, że no jednak kobieta jest głupsza, albo mniej sprawna, albo słabsza generalnie. No a poza tym to są pewne wątpliwości do tej historii z Adamem i Ewą, czy ta Ewa jednak tego Adama nie wrobiła w to wszystko i czy to nie przez Ewę ten grzech. No a Jan Paweł II, zwłaszcza w tych katechezach środowych, on bardzo mocno podkreśla, że no nie, że kobieta i mężczyzna jadą na jednym wózku, już od raju. Oni są jakby tak samo winni i tym, co jest problemem, nie jest kobiecość, która jest jakimś zagrożeniem dla męskości, ale jest problem relacji. Relacja jest zaburzona. Że jeżeli mężczyzna pomniejsza godność kobiety, albo odwrotnie, ona pomniejsza jego godność, to też pomniejsza swoją własną. Ta godność, tutaj jest niezwykły cytat z Mulieres Dignitatem, który pokazuje, że godność jest czymś takim dialogowym, tak, że jakby jeżeli ja pomniejszam godność mężczyzny, to jakby swojej własnej też uwłaczam i na odwrót. Postępuję wbrew swojej własnej godności. I papież mówi, że to relacja jest zraniona. Nie, że kobieta rani mężczyznę przez to, że jest właśnie grzeszna, że jest naczyniem zła i go kusi, ale ta relacja przez grzech jest jakoś uszkodzona i zraniona. I ta relacja w raju właśnie przed grzechem, ona była równa. Można powiedzieć, że było tam partnerstwo, że Adam zmywał naczynia i był chętny do wychowania dzieci, a Ewa była chętna do tego, żeby też rąbać drewno, tak można tak po dziecięcemu powiedzieć, tak? Że tam było jakieś partnerstwo. Ale to papież o tym pisze, że tam była jakaś taka równość między nimi, równość w godności, równość w miłości i że grzech to zburzył na zawsze tak naprawdę. Czyli że każda relacja między kobietą a mężczyzną jest trudna ze względu właśnie na to obciążenie grzechem, które oni oczywiście mogą pokonać przez łaskę, przez miłość, ale no ale tak strukturalnie to wygląda. No i wreszcie trzecia sprawa to jest takie wezwanie Jana Pawła II do tego, żeby przyjąć kobiety i kobiecość w Kościele jako bogactwo duchowe i prawdziwe błogosławieństwo. Jako bogactwo duchowe. Chodzi o taką obfitość charyzmatów, które kobiety posiadają, które są trochę nieprzewidywalne, bo wyobraźmy sobie, że przychodzi do proboszcza jakaś pani powiedzmy wdowa, która ma trochę wolnego czasu i mówi, no proszę księdza, ja bym zrobiła coś. Zrobiłabym coś. I co ksiądz na to? Słucham? Nie no, co ksiądz na to, tak na ogół? Taki statystyczny ksiądz. Słucham? Nie ma mowy. No nie wiem, ja gdybym była księdzem, ponieważ pracuję z ludźmi, zapytałam, a w czym pani jest dobra? No, piekę dobre ciasta. Super. Będzie pani piekła ciasta na naszej jarmarki parafialnej. Albo w czym pani chciałaby się na przykład polepszyć, to może coś, tak? Czyli to jest pytanie, prawda, że w wielu kobietach się pojawia taki poryw w różnych sferach życia, prawda, bo kobieta przechodzi przez różne, tak jak mężczyzna, różne fazy życia i ma taki poryw, że chciałaby zrobić coś by chciała zrobić dla świata, tak szerzej, nie tylko żeby mężowi uprać skarpetki, ale tak szerzej i w różnych fazach się to pojawia, to się pojawia i u dziewcząt, i 18-letni, które się na przykład do wolontariatu rzucają, to i mamy taką wolontariuszkę, działaczkę. Pojawia się to u kobiet, powiedzmy, takich 30 ileś, prawda, które stwierdzają, że no to może już właśnie, skoro już tak żyję sama, to może coś bym zrobiła tak dla innych. Pojawia się na przykład u kobiet, które wychowały dzieci wyszły z domu. No i też by coś zrobiły, prawda? Czyli to jest ogromny dar. Że są kobiety, które chcą coś zrobić, ale właśnie, jaka jest odpowiedź ze strony Kościoła? To jest pytanie. Papież wzywa do tego, żeby odkryć bogactwo duchowe i prawdziwe błogosławieństwo, jakim są te kobiety, które przychodzą z takim pragnieniem. Pomóc mi odkryć jakieś takie ich mocne strony, ich talenty. Zobaczyć, że tak naprawdę ich obecność może pomóc bardzo mężczyznom, samym księżom, w rewizji pewnych schematów myślowych, w rewizji sposobu rozumienia samych siebie i swojego miejsca. Czyli tutaj papież, to jest takie głębokie sięgnięcie do filozofii dialogu, do Emanuela Levinasa, że jakby kobieta jest takim alter mężczyzny, tym innym, w którym mężczyzna się przegląda i na przykład zaczyna widzieć swoją jakąś ograniczoność czy chęć dopełnienia się. I to właśnie też jest taka możliwość, którą stwarzają kobiety. No i z tego też wynika, z Mulieres Dignitatem, gdzieś tam wynika taki wniosek, że kobiety powinny być obecne przy podejmowaniu decyzji w Kościele, zwłaszcza tych, które ich dotyczą. Tak, to też jest taki ciekawy wniosek. Zresztą prawo kanoniczne to, na to pozwala, o czym za chwilkę jeszcze powiem. Ale gdzieś to podejmowanie decyzji oczywiście ma różne wymiary, bo w Kościele się na różnych poziomach, na różnych szczeblach podejmuje decyzje. Na przykład na soborach się podejmuje decyzje. I ciekawe, jak to będzie na następnym soborze. Ile kobiet będzie audytorkami, ile będzie w tym uczestniczyć. To też będzie taki wskaźnik właśnie tego, jak Kościół się zmienił. Zmiany są bardzo bolesne. Rodzenie jest bolesne. To jest rodzenie czegoś nowego. Ja do tego przejdę. Na razie pokazuję, co jest w dokumentach, dobrze? Kościelnych. Te dokumenty są po prostu jak eksplozja, one są jak dynamit. Gdybyśmy je na serio czytali, to w ogóle Kościół Polski by zupełnie inaczej wyglądał, ale nie czytamy ich. Okej, teraz solidna porcja prawa kanonicznego. Niestety musimy przez to przejść. Robię to w pierwszej części, państwo jeszcze są skupieni, a potem już państwo nie będą skupieni, więc zaczną państwo błądzić w myślach i dlatego musimy tak pojechać twardo na razie. No więc kobiety mogą. To wszystko jest oparte na kanonach. Taka analiza jest też, analizę tę wykonała nasza członkini, Jadwiga Hołodnia, która jest specjalistką w prawie kanonicznym, skończyła studia odpowiednie. Ja w ogóle wiele zawdzięczam członkiniom Omicta Sole i tak naprawdę moje wystąpienie jest oparte na różnych pracach i badaniach, które też one prowadzą. Co mogą kobiety? Brać udział w Soborze Powszechnym. Być audytorkami, ekspertkami na synodach biskupów i synodach partykularnych, gdzie mogą posiadać głos doradczy oraz na synodach diecezjalnych. W ostatnim synodzie, jaki się odbył, ja to mam zanotowane tak bardzo dokładnie. Tylko muszę znaleźć. Tak. 2006. Synod. W synodzie 2006 z Polski uczestniczyła tylko jedna kobieta, była to jedna z bardzo niewielu kobiet na tym synodzie, Ewa Kusz, która jest przewodniczącą takiej Światowej Federacji Instytutów Świeckich. Wtedy była, już teraz chyba się zmieniła kadencja. W 1998 roku na synodzie biskupów była obecna matka Jolanta Olech, szefowa Urszulanek, jako jedyna kobieta. No więc to nie do końca jest to prawo wykorzystywane. Kobiety mogą pracować w Radzie Duszpasterskiej Diecezji, zwoływanej przez biskupa diecezjalnego jako ciało doradcze oraz w Radzie Duszpasterskiej Parafii. Mogą być ekonomem diecezjalnym, mogą być zarządcą albo członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Mogą pracować jako sędziny w sądach kościelnych i wydawać tam również, pomagać, wspierać pracę tych sądów. Mogą być czasowo wyznaczone do funkcji lektora w czynnościach liturgicznych. Podobnie jak wszyscy świeccy mogą wykonywać funkcję komentatora, kantora albo inne. Stolica Apostolska wyjaśniła, że te inne funkcje chodzi o ministrantki, mogą być ministrantkami. W Polsce są, zdaje się, oficjalnie ministrantki w dwóch diecezjach. Przez biskupa. Tak, tak. Jak pani to zbada?
Jestem zaskoczona, bo chciałam w Polsce to zabronione, bo chyba jedyne są
nie, to nie jest zabronione. To jest tak, że w 80. Była taka, nie pamiętam roku, ale była taka reforma, która dopuściła, że w czasie, kiedy w szczególnych okolicznościach i na pewien czas, to tak brzmi, świeccy mogą być dopuszczeni do funkcji takich jak kantor, lektor, komentator lub inne dopuszczone przez prawo, to zostało wyjaśnione, te inne znaczy ministranckie. Świeccy, co to są świeccy? Kobiety i mężczyźni. A więc to jest jak najbardziej możliwe i kobiety są ministrantkami i są szefarkami normalnie w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych jest to zupełnie naturalne. A w Polsce? Dlaczego tak nie jest w Polsce?
Ja nie widziałam takiej
Okej. Na razie zostajemy przy tym prawie, dobrze? Potem przejdziemy do tak zwanej praktyki. Wreszcie jest kwestia szafarek, tak? Szafarki są, ta instytucja szafarek jest rozwinięta, to siostry zakonne pełnią tę funkcję. Głównie, znaczy w Polsce tylko siostry zakonne, one przydają się na przykład, żeby roznosić komunię na oddziały położnicze albo na takie oddziały, gdzie kobiety leżą bardzo długo w szpitalach i na przykład wolałyby przyjąć komunię od siostry zakonnej niż od księdza, bo no bo wiadomo, oddział położniczy, patologia ciąży, wiele miesięcy w szpitalu, to jest specyficzna sytuacja. Tak, więc to też właśnie w Lublinie jest to najbardziej rozwinięte. Gdzie indziej nie jest to rozwinięte. Też jest to, różni to polski kościół od kościołów zachodnich, bo tam jest to, no właściwie na każdej mszy, na przykład w Stanach Zjednoczonych można spotkać kobiety rozdające, świeckie kobiety rozdające komunię, które są szafarkami. Możemy się zastanawiać, z czego to wynika, czy to jest ważne, możemy taką dyskusję podjąć, mam nadzieję, że na to będzie czas. Koleżanka w Krakowie mieszkająca, Anna Szwed, pani doktor, która robiła badania o, bardzo ciekawy doktorat, postrzeganie kobiet i kobiecości przez księży, no spotkała się z taką tezą, że kobieta przy ołtarzu to rozprasza właśnie księdza, rozprasza ministrantów, a poza tym ministranci, którzy razem z ministrantkami służą, to na pewno już księżmi nie zostaną, bo te koleżanki je właśnie zwodzą na pokuszenie i tak dalej. Ja nie wiem, ministrantki są tak ubrane w takie alby i one, ja nie wiem, czy można wodzić na pokuszenie, będąc ubraną w albę, mając rzecznie spięte włosy. Wyobraźni. Okej. Okay. Słucham?
W synagogach żydowskich osobne miejsca dla kobiet zasłonięte, a osoby dla mężczyzn.
No tak. Ciekawe to jest. Ale tak wygląda prawo kanoniczne. Jeszcze jedna sprawa. W prawie kanonicznym jest przewidziane również to, że kobiety mogą nauczać. To znaczy, mogą pełnić różnego rodzaju funkcje nauczające w Kościele, takie funkcje apostolskie. Oczywiście mogą być teologami. Trzeba przypisać w Polsce zasługę kardynałowi Wyszyńskiemu, który bardzo, bardzo, bardzo dążył do tego, żeby kobiety mogły studiować na wydziałach teologicznych i wyrabiać tam kolejne stopnie. Jemu na tym ogromnie zależało. On dopuścił kobiety do studiów teologicznych, on przełamywał opory, które były z tym związane. No, ale teraz obecnie na wydziałach teologicznych studiuje pół na pół, połowa kobiet, połowa mężczyzn. Natomiast odsetek kobiet zatrudnionych faktycznie na tych wydziałach jako kadra wynosi 8-6%. Niewiele. Jak na połowę studentek, to jest to bardzo niewielki odsetek. Nie wydaje mi się, że to wynika z tego, że kobiety mają mniejsze mózgi. Może to wynika z innych powodów. Okej. Dobrze, to do tego jeszcze przejdziemy. Na razie tylko powiem, że cała ta kwestia prawa kanonicznego, oczywiście jak mowa o prawie kanonicznym i jak mowa o dokumentach kościelnych, to zawsze się pojawiają takie kwestie kontrowersyjne, na przykład kwestia kapłaństwa kobiet. Co o tym mówi prawo kościelne? No, wypowiedział się o tym Jan Paweł II ostatecznie w takim dokumencie Ordinatio Sacerdotalis, które można sobie przeczytać. I on to mówi, że Kościół po prostu nie jest władny podjąć takiej decyzji. Kościół nie jest władny, nie ma takiej możliwości, żeby podjąć decyzję o o tym, że kobiety mogą być kapłankami, gdyż zgodnie z tradycją one nigdy nimi nie były. I jakby no ta dyskusja została zamknięta. I wydaje mi się, że wszyscy autorzy, którzy o tym piszą bardzo mądrze. Bardzo mądrze, dlatego że zwracają uwagę, i zresztą sam papież też na to zwracał uwagę, że jest tyle ról w kościele dla kobiet, które nie są wykorzystywane. Po co rozmawiać o kapłaństwie kobiet? I mi się wydaje, to jest bardzo mądry argument, skoro mamy tyle jakby możliwości działania w kościele przewidzianych prawem, które nie są wykorzystywane. Więc jakby taka dyskusja, tym bardziej, że mamy jeszcze tą kwestię związaną z tym jakby taką kapłańską rolą czy prorocką rolą świeckich i w ogóle z jakimś takim większym udziałem świeckich w kościele, że jakby najpierw zastanówmy się nad tym, jak lepiej wypełniać to powołanie, tak, na przykład kapłańskie powołanie świeckiej kobiety, czy to powołanie do różnych rodzajów służby w kościele, a nie jakby od razu przeskakiwać do tego rodzaju dyskusji. Wydaje mi się, że ta dyskusja jest też podszyta takim, no właśnie takim dążeniem do władzy czasami. Ale to jest tylko moja opinia. Natomiast no, ja osobiście się zgadzam tutaj jakby z nauczaniem i papieża i z tymi dokumentami. Wydaje mi się, że lepiej dyskutować o tym, jak lepiej wykorzystać te możliwości, które się rozwinęły po Soborze Watykańskim II. Bo zdaje się, że nie do końca je umiemy, zwłaszcza ta kwestia nauczania, tak? Kobiety nauczające i to, jak one mogą wzbogacić formację kapłanów chociażby. To też jest inna kwestia. To się oczywiście pojawia w seminariach zakonnych najczęściej. Już kobiety, które są doktorami teologii, czy profesorami teologii, tak jak siostra profesor Chyrowicz, już wykładają, tak? Pojawiają się takie możliwości, ale tak jak mówię, warto się zastanowić, na ile możemy wykorzystać to, co jest możliwe zgodnie właśnie z prawem kanonicznym. Dobrze. To właściwie jest jakby, to są takie najbardziej ważne, jeszcze powinnam zacytować inny ważny dokument, którego nie zacytowałam. Muszę. Ten dokument się nazywa Vita Consecrata. Właśnie. To jest bardzo ważny dokument. On najczęściej jak się mówi o dokumentach o kobietach, to się mówi o Mulieris Dignitatem, czy o liście do kobiet. A Vita Consecrata to jest bardzo ciekawy dokument, który wskazuje na to, że za mało jest kobiet w kierownictwie duchowym. Za mało jest kobiet w animacji wspólnot, nauczaniu właśnie i formacji kapłanów. Czyli ten dokument jakby wskazuje na taką ważną rolę kobiet i żyjących życiem konsekrowanym, i kobiet, które są mistyczkami, czy żyją życiem kontemplacyjnym w kierownictwie duchowym, czyli jakby w takim trochę prowadzeniu kościoła. No są takie przykłady, na przykład jest przykład Adrienne von Speyer i Hansa Ursa von Balthasara, wielkiego teologa. Ona była w jakimś sensie, ona była mistyczką, inspiratorką wielu jego pism, tak? Tutaj właśnie ten dokument trochę do tego nawiązuje, że czasami doświadczenie mistyczne kobiet może być bardzo ważne jako element nauczania Kościoła, na przykład świętej Faustyny tutaj jest najlepszym przykładem, której zresztą Jan Paweł II bardzo, bardzo się przysłużył, bo przecież on ją beatyfikował, kanonizował i on zdjął tą notyfikację, która zabraniała kultu miłosierdzia Bożego. Także on, no właściwie Jan Paweł II był takim, można powiedzieć, wielkim słuchaczem świętej Faustyny, tak? On był jej wielkim takim uczniem duchowym. I to jest, to co on zapisał w tym dokumencie, to jest jego własne doświadczenie. On się dużo nauczył od kobiet, bardzo dużo. I dlatego stwierdził, że warto, żeby się właśnie od nich uczyć, zwłaszcza tych, które żyją takim życiem mistycznym, kontemplacyjnym. To jest bardzo też istotne w takim kontekście, że mamy duży spadek powołań do zakonów kontemplacyjnych w Polsce. Rzędu 40%. W ogóle mamy duży spadek powołań do zakonów żeńskich. I gdyby sobie przeczytać ten dokument Vita Consecrata i co tam jest napisane właśnie, to może gdyby go zacząć realizować tak porządnie, to by nie było takiego spadku powołań, prawda? Bo tam jest mowa o tym, że kobiety będące w stanie zakonnym mają prawo się kształcić, mają prawo zdobywać wiedzę, mają prawo mieć swoje funkcje takie właśnie nauczające w kościele i tak dalej, i tak dalej. Także tak, to są takie podstawowe sprawy i z dziedziny prawa, i z dziedziny pewnych zaleceń, które są w dokumentach kościelnych. Jan Paweł II podkreślał, że tak naprawdę on rozwija nauczanie Jezusa, że to sam Jezus dowartościował kobiety na tle jakby kultury, w której działał, że on im powierzył orędzie o zmartwychwstaniu do tego, żeby je rozgłaszały, więc tak naprawdę nauczanie Jana Pawła o nowym feminizmie, o geniuszu kobiecym jest jakimś rozwinięciem orędzia Jezusa. Dobrze. Jeszcze może parę słów na temat tej sytuacji kobiecej teologii. Oczywiście, że jeżeli kobiety mają tak małe prawdopodobieństwo robienia karier akademickich na uczelniach teologicznych, no bo zawsze jest tak, że jak się zwalnia miejsce, to częściej to miejsce jednak przypada księdzu, a nie świeckiej pani teolog, to też jest jakby problem z taką instytucjonalizacją tej myśli, prawda, kobiet teologów. Oczywiście w Polsce no jest Elżbieta Adamiak, jest jakieś takie środowisko wokół niej skupione. Są takie postaci jak Monika Waluś, czy siostra Chrobrzyć, która jest bardziej etykiem, ale bez takiej właśnie instytucjonalizacji, czyli bez takiej możliwości, że one mogą faktycznie być profesorkami, tak jak w Niemczech, to będzie bardzo trudno, tak, żeby ta myśl kobiet teologów się jakoś tak do głównego nurtu przydostała. One mogą publikować w pismach różnych, na przykład bardzo dużo publikują polskie teolożki w niemieckich czasopismach, tak, i tam jakby głównie można je poczytać często. Nie wiem, być może ta sytuacja będzie się stopniowo zmieniała. Chyba jest czas na przerwę powoli, bo miałam mówić około 45 minut, tak? Ale jeżeli są jakieś pytania do tej części, to bardzo proszę. Milczeć na zgromadzeniach, tak dosłownie. Nosić nakrycie głowy. Oczywiście, że to jest bardzo zanurzone w kontekście kulturowym, prawda? No, wiele rzeczy jest w Biblii. Morderstwa też. Ale z drugiej strony Święty Paweł pisze, że nie ma już mężczyzny ani kobiety, tak? Nie ma już Żyda ani Poganina, czyli tak bardzo takie mocne, po raz pierwszy w historii, takie mocne powiedzenie, że ludzie są równi w godności wobec Boga, jako dzieci Boże, tak? Można się zastanawiać, jaka jest hierarchia tego nauczania, czy jakby się profesor Świderkówna to tak tłumaczyła, że tak naprawdę te listy, one są taki list czy tam świętego Pawła, czy innego apostoła, to tak naprawdę jest wiele gatunków w jednym, że list jest zarówno pouczeniem, jak i wykładem wiary, jak i jest taką próbą nawiązania kontaktu z bliskimi, czy do których pisze autor listu, że tak naprawdę musimy wiedzieć, o co w danym fragmencie chodzi, jaki jest, te listy są głęboko retoryczne, cel jakby różnych części tych listów jest inny, tak, że to może być pouczenie moralne, to może być wykład wiary, to może być jakieś takie podzielenie się własnymi myślami, to może być skarga, tak, to może być hymn pochwalny, tam są bardzo różne, w każdym liście jest kilka gatunków tak naprawdę retorycznych i no ja się powołuję na profesor Świderkówna świętej pamięci, tak jak ona to tłumaczyła i musimy jego pamiętać, jaka to jest, akurat jest retoryka, tak, w danym fragmencie. Oczywiście to bibliści potrafią lepiej powiedzieć. To jest chyba takie, bardziej takie powiedzmy zalecenie, ale nie jest to jakiś dogmatyczny wykład wiary, że kobiety mają milczeć na zgromadzeniach, tak? To jest jakieś takie zalecenie bardziej kulturowe, czy związane z pewnym porządkiem w gminach chrześcijańskich, tak?
W tym wypadku to było bardzo związane z sytuacją w tym momencie.
No właśnie.
No, szczególną sytuacją.
Ja myślę, że gdyby dzisiaj Paweł pisał, to by napisał coś takiego, że kobiety i mężczyźni powinni włączać komórki na zgromadzeniach. To ma taki status, no, tak uważam. Wtedy nie było komórek, ale na przykład było przyjęte coś takiego, że na przykład, nie wiem, uchodziło za zgorszenie, jeżeli kobieta była zbyt gadatliwa, tak? To dla Żydów zwłaszcza, czy ludzi z kultury helenistycznej, żydowskiej, to taka kobieta się kojarzyła bardzo źle, prawda? Cnotą kobiety było to, że jest właśnie cicha, że nie jest taką przekupką, prawda? Coś takiego. To można na tysiąc sposobów wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że to jest zalecenie tego typu. Nie jest to wykład wiary. Bardziej tym wykładem wiary jest powiedzenie, że nie ma już Żyda ani Paganina, prawda? I wszyscy jesteśmy równi wobec Boga. No to jest bardziej chyba takie właśnie coś, w co mamy wierzyć. Nie wiem, czy to wyjaśnienie. Ja nie jestem biblistką, nie jestem w stanie tak dokładnie powiedzieć, jak... No tak, ale to... Tak, ja myślę... Jest taka książka zbiorowa, właśnie się nazywa Godzina Kobiet, pod redakcją Elżbiety Adamek. Nie jestem pewna, czy tam nie ma jakiejś takiej... egzegezy tego fragmentu. Proszę tam zajrzeć i się upewnić. Ale na pewno taką egzegezę można znaleźć. I ja sobie to wezmę do serca i być może na naszej stronie spróbujemy coś takiego odnaleźć i zamieścić. To, co pani powiedziała. Bo to jest bardzo istotne. Czyli właściwie dokonać takiej egzegezy takich śliskich fragmentów u świętego Pawła, które są, że żona ma być poddana mężowi, że kobiety mają nosić nakrycia głowy. Tak. To są takie fragmenty, które się najczęściej właśnie cytuje, jak wyrwane z kontekstu i bez właśnie tego szacunku dla faktu, że listy Pawłowe mają bardzo różną retorykę i zawierają... Tak. Dokładnie.
Ta osoba przekłada jego myślenie na myślenie chrześcijan dzisiaj. Dla mnie jest podwójnie sprzeczne. Pierwsze, nie jesteśmy, nie żyjemy w takich czasach, tylko bardzo dużo się zmieniło. No po drugie, no, tak jakby nie jesteśmy znakami świętego Pawła, a jest to prawda.
Ale z drugiej strony warto znać, ja bym dała taką praktyczną radę, warto znać inne fragmenty, takie, które właśnie promują kobiety i kobiecość, tak? I warto je...
To można się upieścić, potrzebuje mowy,
tak. Ale nie tylko u świętego Pawła, w ogóle w Biblii, prawda? Warto sobie odnaleźć, nawet dla samej siebie, takie fragmenty, chociażby i z Księgi Mądrości, i z Księgi Ozeasza, które mówią o macierzyńskim aspekcie Pana Boga, tak? Mówią o tej jego właśnie kobiecej, takiej miłosiernej naturze i inne fragmenty, które pokazują, jak bardzo kobiecość, kobiety są jednak dowartościowane w Biblii.
Właśnie
powierzał poważne zadania. Jest taka, jest niejaka Priscilla wymieniona, tak, w którymś z listów. Była to, tak naprawdę była to przewodnicząca jednego ze zborów, no, odpowiedzialna za, można powiedzieć, odpowiedzialna za organizację całej gminy, kobieta zamożna, która zresztą była, to było małżeństwo, ale jakby Paweł jej ufał i nie tylko to była jedna osoba, jak sądzę, tak? Nie tylko jej jednej powierzył jakieś poważne zadania, również innym kobietom, co oznacza, że pewnie jakoś doceniał geniusz kobiecy. Myślę, że to było złożone. Myślę, że... Znaczy... Dobra nowina była tak rewolucyjna, że naprawdę nawet Paweł, który dostał olśnienie, prawda, bezpośrednio wprost z góry, on miał tą jednak ludzką naturę, prawda? To wszystko musiało się w nim jakoś tak macerować, układać i... No tak. Okej, ale czy na przykład taki polski widok, jaki znam z przychodni lekarskiej, kiedy jest starsze małżeństwo i wychodzi pan doktor i mówi, no tutaj mam wyniki pana takiego i takiego, pana Janka, chciałam porozmawiać ze sobą odpowiedzialną. Zgłasza się żona pana Janka i mówi, no to tutaj porozmawiamy, tak, jakie leki i tak dalej. I doktor się zwraca do pana Janka i mówi, no może z panem? Nie, żona wszystko wie o moim zdrowiu. Tak, czyli... To jest jakby też takie właśnie tutaj godność męska, prawda? Jakoś została chyba naruszona. Także kultura może nas skłaniać do różnych dziwnych zachowań, dlatego warto sobie właśnie przypominać jednak takie źródła, prawda? Źródłowo jesteśmy równi w godności, jesteśmy dziećmi bożymi i kobiety i mężczyźni. Jesteśmy sobie zadani do tego, żeby być komplementarni, żeby się uzupełniać. No i są różne zranienia, tak, pomiędzy nami, które wynikają jakoś z historii, czy i z takiej historii jednostkowej, z relacji z matką, z ojcem danej osoby i z takiej historii ludzkiej. I na to Ojciec Święty też zwraca uwagę w tych dokumentach. Ja przejdę w następnej części do kwestii świętych kobiet i pewnych charyzmatów kobiecych, jakie wiążą się z tymi postaciami. Natomiast w międzyczasie, jak będzie przerwa, ja bym bardzo chciała, żeby Państwo się zastanowili nad tym, jakie zmiany jako świeccy powinniśmy inspirować w Kościele. Nie tylko takie zmiany, które oczywiście dotyczą tej relacji, tak, między kobietami i mężczyznami. Jakie zmiany powinny inspirować kobiety w Kościele, tak, korzystając z tego swojego powołania prorockiego, kapłańskiego i królewskiego. Żeby Państwo tak się nad tym zastanowili, żebyśmy nie ugrzęznęli właśnie w takich narzekaniach, że tylko będziemy narzekać, że jest nie tak, jak powinno być, jesteśmy zacofani za Zachodem, ale tak, żeby pomyśleć konstruktywnie o tym. Okej, to przerwę zrobimy chyba.
Przerwa potrwa 10 minut.